Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Zawsze w piątek po godzinie 19 świeżutki odcinek, nie inaczej jest w tym tygodniu. Przypominamy, że pisze się do nas na adres babel@tok.fm. O czym będziemy dziś mówili?
Dzisiaj, zgodnie z zamówieniem od pana Pawła, bo u nas, pamiętajcie, jak coś zamówicie, to może z pewnym opóźnieniem, ale dostaniecie.
Pan Paweł zamówił u nas Goraj, Frampol, Bił Goraj, Szczebrzeszyn, ale też wspominał o sławnej żydowskiej zupie cebulowej z Goraja. No i
a to dlaczego? No u nas jest jak w dobrej restauracji, no tylko mamy taką, powiedzmy, troszeczkę może długo się czeka na danie, ale jest, więc dzisiaj opowiemy wam o właśnie tym pograniczu polsko-ukraińskim i wschodniej Lubelszczyzny z Chełmszczyzną i tak cofając się w zamierzchłe czasy, no to jest pogranicze w średniowieczu ziem polskich i ziem ruskich, Rusi Kijowskiej i Polski, ale pokażemy wam zgodnie z właśnie z zamówieniem pana Pawła, no bardzo wyraźny i ważny element żydowski w tej opowieści.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ja tylko przypomnę, że pan Paweł też mówił właśnie o tym, że jak się jedzie, proponował, tak, bo jest przecież Babel wakacyjny w wersji Babel Travel, Travel Babel, czyli państwo są w drodze razem z nami. No więc pan Paweł, że zacytuję jeszcze raz fragment listu, który obficie już cytowaliśmy. Modus operandi jest taki: jeśli na Lubelszczyznę jedziemy z dziećmi, obowiązkowo nabywamy w necie trudno osiągalne opowiadania dla dzieci Zingera w audiobooku w brawurowej interpretacji Sztura. Jeśli jedziemy bez
Jerzego
dzieci...
Chyba.
Tak, Jerzego Sztura. Jeśli jedziemy bez dzieci, to robimy to samo i nie musimy się wstydzić, że słuchamy tych opowiadań na okrągło.
No, pan Paweł ma duże poczucie humoru, za co go bardzo cenimy. My byliśmy w ostatnim podcaście w Jarosławiu, więc teraz jedziemy z Jarosławia i przypominam Jarosław, bo my sobie tak podróżujemy, zobaczcie, tak, Ruś, Polska, też pokazując, jak te światy się przenikają i że ta granica to nie jest, jakby powiedział Samuel Huntington, uskok cywilizacyjny zderzenie między cywilizacji. Ortodoksją, Slawia,
The clash of the civilization.
Nie, tutaj nie zderzamy się, możemy
Panie
się...
Panie Samuelu, nie.
Nie, świętej pamięci. Natomiast zacznijmy od... Właśnie ruszamy z tego Jarosławia, jedziemy, no i na początku Goraj. Goraj jest, tak naprawdę zabił Gorajem, ale żeby było chronologicznie, to zaczniemy w Goraj. Goraj jest około 20 km na północ od Biłgoraja, no i dał, od niego pochodzi imię rodu, pochodzenia ruskiego, który przeszedł na katolicyzm i to dość wcześnie, to jest w związku z tym druga połowa XIV wieku, Kazimierz Wielki, opanowanie Rusi Czerwonej i tak dalej. No i zrobili naprawdę dużą karierę i robili karierę właśnie na tym pograniczu. Raz na wschodniej Lubelszczyźnie, raz na Chełmszczyźnie. I oczywiście, no jak to często bywa z miasteczkiem Goraj, no nie do końca są w pełni znane jego początki, są różne spekulacje, ale łączy się szczególnie z osobą Dymitra z Goraj, który żył w drugiej połowie XIV wieku, no i on no naprawdę zrobił karierę, mówiąc najdelikatnie, ponieważ został marszałkiem wielkim koronnym i podskarbim wielkim koronnym. No i był opiekunem młodej królowej Jadwigi, bez której nie mielibyśmy Unii Polsko-Litewskiej, mówiąc żartobliwie, bo to ona uwiodła tego starego trzy kropeczki Jagiełłę, dziaderca, ale oczywiście sobie tutaj dworujemy. I Dymitr ma o tyle zasługi dla tej Unii, ponieważ przyczynił się walnie, jak to się pięknie mówiło w średniowieczu, w powstrzymaniu ją, zniechęceniu jej do ślubu z Wilhelmem Habsburgiem. Ona nie chciała, chcieli ją w to wkręcić. No i dzięki temu, według właśnie to jest ten okres, kiedy ta rodzina przechodzi na katolicyzm, myślę, że jego ojciec, i też otrzymał między innymi wtedy miasteczko Szczebrzeszyn, który się dzisiaj u nas Szczebrzeszyn, chrząż brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie pojawi i wtedy sobie wjedziemy do Rusi. Bo Biłgoraj, moi drodzy, jest w Polsce historycznej, tej Polsce średniowiecznej, i ten fakt, że ten właśnie wpływ na matrymonialne sprawy, wszystkie te, prawda, koligacje dynastyczne Dymitra jest tak ważny, że nawet możecie go podziwiać na obrazie Jana Matejki, który właśnie przedstawia, jak Dymitr zniechęca Jadwigę. Jadwisiu, nie rób tego, nie wychodź za Habsburga, bo będzie, twoje dzieci będą miały, teraz sobie, przepraszam, pożartuję szczękę trochę z każdego, będą miały dziwną szczękę i problemy z jedzeniem. Proszę podziwiać malarzy hiszpańskich, przedstawiających swoich władców, różnych Filipów, Habsburgów w XVII wieku. To naprawdę nie jest łatwa sprawa. I właśnie oni, Gorajscy, rozpoczęli tam osadnictwo. To były często ziemie bardzo słabo zasiedlone, z puszczami, tak, gęsto porośnięte, bo tam często, pamiętajcie, że nawet kilka lat przed ślubem ci nasi przyszli znakomici przyjaciele Litwini, no to tak z dwóch Wisły wszystko, co się ruszało, no wtedy się nie strzelało, ciach, 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 no i do niewoli, więc generalnie właśnie Gorajscy prowadzą, to jest ten okres, Unia daje możliwości rozwoju cywilizacyjnego tych ziem, no i Gorajscy...
To trochę tak jak teraz, nie tylko inna Unia.
Tak, oczywiście. Zupełnie... Unia Europejska, ale bez Unii, wiesz, naszej, to w ogóle by nie było tej Unii. Pamiętaj o tym zawsze. Tutaj mówimy oczywiście z dużą dozą autoironii. Ale, no i potem mamy ten Biłgoraj, 20 kilometrów na południe od Goraja. Goraj się zaraz jeszcze u nas pojawi, bo jak będziemy mówili o tematyce żydowskiej, no to oczywiście pojawi się Singer, tak? I jego znakomita powieść. Ale na razie o tym Cichosza, debiutancka. Więc jesteśmy w Biłgoraju i Biłgoraj, założenie miasta, to ten akt lokacyjny, no to zawdzięczamy Stefanowi Batoremu, rok 1578. No i oczywiście prywatne miasto, ale co bardzo ciekawe, jesteśmy na Lubelszczyźnie, to jest miasto należące właśnie, Gorajscy są wtedy protestantami, kalwinami, czyli widzicie, prawosławni, katolicy, kalwini i starają się zrobić, właśnie zakładają miasteczko na zasadzie, a to zobaczcie, tutaj powstanie centrum, ośrodek dla wyznawców kalwinizmu i dla nich zbór, szkoła, drukarnia, proszę bardzo, nawet zjazdy organizujemy, tak? I gdzie są dysputy teologiczne. To jest Biłgoraj. Czyli widzicie, nie tylko pogranicze prawosławia z katolicyzmem, z elementami judaistycznymi, ale mamy też właśnie kalwinów. Biłgoraj już u nas był w podcastach, więc sobie poszukajcie, bo Biłgoraj się pojawił w kontekście suki, nie chodzi o samice psa, tylko chodzi o instrument, sukę biłgorajską,
nawet
archaiczną.
Fragment emitowaliśmy z tego, co pamiętam.
Tak, słuchajcie, bardzo ciekawy instrument, który pokazuje właśnie związki tego regionu z Wielkim Stepem, bo tam można znaleźć analogiczne instrumenty, z Bałkanami, z Anatolią i z tego Wielkiego Stepu, z Azji Centralnej, też nawet z Indiami, bo przypominam, że wielcy Mogołowie, którzy podbili Indie, pochodzili z Azji Centralnej. Więc to jest bardzo ciekawe. Instrument przypominający gęśla, tak? Gęślę, przepraszam.
Gęśle.
Gęśle.
Bo to liczba mnoga będzie, gęśle. Ktoś na gęślach gra, chyba.
Tak, tak. A jedna to gęśla.
Pewnie gęśla.
Tak, pewnie gęśla. No więc, słuchajcie, więc w tym kontekście opowiadaliśmy wam o chatach tatarskich, charakterystycznych dla Biłgoraja, ponieważ no, mamy informację, że byli tam osadzani jeńcy tatarscy i cała powstała potem historia, że zobacz ten, jaki ma takie rysy typowe, człowieku noga, zobacz noga i tam mieszka. Więc to, że też mieli taką swoją charakterystyczną zabudowę, więc jak widzicie, jesteśmy no, pełną gębą multikulti. I oczywiście te wpływy protestanckie w Biłgoraju, bardzo powiązane z gorajskimi, no, zanikły wraz z wymarciem rodziny, ale...
Nie wiadomo, bo na przykład ktoś nas słucha, to pojedzie do Biłgoraja i na ławeczce przed sklepem na przykład dosiądzie się do miejscowych, którzy będą dyskutowali o czym, o predestynacji na przykład.
Tak,
o tym,
a ja
o
proszę pana,
woli,
cały czas jestem Kalwin prezbiterianinem szkockim, na przykład ktoś powie tak. No, bo przyjechałem tutaj na zjazd w 1594 i tak mi się... ale
porozmawiamy o ale można z miejscowymi o predestynacji może porozmawiać, tak. To jest ciekawe.
To jest bardzo ciekawe, natomiast słuchajcie, no więc co bardzo ważne, miasto powstaje na zasadzie, że nie posiada na początku kościoła katolickiego. Tylko to, co jest pierwsze zbudowane, to zbór i też inne świątynie. Prawosławna, później ta prawosławna, jak zaraz zobaczycie, stanie się grecko-katolicką i synagoga. Nieco później dopiero kościół rzymsko-katolicki. I lokalizacja nie była przypadkowa. No jak spojrzycie, no to układ rzek sprzyja, że mamy taki trochę obronny i komunikacyjny i mamy z zachodu miasta taką rzekę, która się nazywa Białą Ładą, a wówczas nazywano Polską Ładą, pewnie nie chodzi, pamiętajcie o samochód, ale pewnie myślę, że ludność ruska, bo druga była Ruska Łada, na południu rzeka, obecnie Czarna Łada. Znowu ciekawe, że kolory, pamiętacie, jak opowiadaliśmy, Biała Ruś, Czarna Ruś, Czerwona, związane z Wielkim Stepem, że tak ludy stepowe określały różne miejsca geograficzne. No oczywiście pewnie ta ruska ludność mówiła, że to Lachy, no raczej Laska Łada, no i oczywiście położenie na naszym szlaku Jarosław-Lublin. To było ważne, szlak handlowy. I jednym z takich najciekawszych właśnie gorajskich, o którym chciałbym, żebyście, jak będziecie w Biłgoraju, od razu pomyśleli, o, to był ciekawy człowiek, szerokie horyzonty i jestem sobie, pamiętajcie, to jest też cel tego naszego Bubble Travel, jestem sobie w Biłgoraju, ale nie na haju mi się rymuje, ale nie chcę w ten sposób, ale możecie być po prostu na całym świecie, tak jak Zbigniew Gorajski, który był w swojej karierze i kasztelanem chełmskim przez wiele lat i w Kijowie był kasztelanem, moi drodzy, no to kawałek od Biłgoraja, delikatnie mówiąc, i przez wiele lat był marszałkiem sejmiku województwa lubelskiego, czyli widzicie troszeczkę na zasadzie, a troszkę tutaj, a troszkę tutaj i czyli po stronie dawnej ruskiej, po stronie polskiej, ale oprócz tego walczył na przykład pod Chocimiem z Turkami, sam wystawił chorągiew, to jest jedna jego taka kampania wojenna, ale podróżował po Europie, był w Niderlandach, był we Francji, był we Włoszech, ale co najlepsze, z Wenecji ruszył poprzez Wyspy Greckie, czyli pamiętajcie, jakbyście chcieli, to i na Zakynthos, i Kios, i Lesbos, i Rodos, proszę bardzo, wszędzie tam spotkacie ślady, no, można powiedzieć takie bardziej metaforyczne, Zbigniewa, który właśnie płynął okrętem i dotarł do Egiptu. I właśnie zwiedzał Aleksandrię, oczywiście po drodze zachwycał się starożytnymi różnymi ruinami greckimi i też, prawda, fortyfikacjami na Rodos, jak będziecie kawalerzy maltańscy, to właśnie tam zaczęli karierę, jako wcześniej jeszcze w Ziemi Świętej, jako Joannici. Oczywiście zachwycały go w Aleksandrii wielkie targi, bazary. Popłynął sobie do Kairu. Można założyć, że zobaczył piramidy. Co ciekawe, nie odwiedził Ziemi Świętej. No i następnie Stambuł. Stambuł też na nim zrobił piorunujące wrażenie. I przez Bałkany do Polski. No i proszę bardzo, pan Gorajski. Oczywiście, no wiadomo, no nie każdy mógł tak sobie pozwolić na coś takiego. Ale sam Biłgoraj rozwija się i staje się prężnym ośrodkiem rzemiosła. I mamy bardzo ciekawą sytuację. Teraz są często takie domy raczej rekonstruowane, takie bardzo fajne, z takimi podcieniami drewniane i rozwija się fach sitarski, czyli robi się sita. Rozumiem, sitko i tak dalej, wiecie, o co chodzi. No i panowie nie tylko produkują, ale no, wiosną mężczyźni, mieszkańcy właśnie ruszają z miasta, żeby sprzedawać swoje produkty i możemy ich spotkać, moi drodzy, w Węgry, Mołdawia, a nawet w głębi Rosji. Więc naprawdę, panowie, z Biłgoraja, czyli nie tylko Zbigniew, może na mniejszą skalę, ale zajmują się też handlem. I oczywiście zrobiła się z tego cały rytuał. Na zasadzie, że był obrzęd corocznego pożegnania mężczyzn wyruszających na handel. Nazywał się żałosne. No i następnie radosne, tak? Bo jak wracają, no to wiadomo, że trzeba się cieszyć. I to wszystko się dzieje przy figurce świętego Jana Nepomucena. Oczywiście polecamy słuchanie naszego podcastu, bo Jan Nepomucen był wielokrotnie jego bohaterem.
To jest, proszę Państwa, ten odcinek naszego podcastu, gdzie wiele osób przez okno jest wyrzucanych. To jest dokładnie w tym odcinku.
Demonstracja, on akurat z mostu.
No.
Wypadł. Ale no co, no generalnie kierunek w dół. Mamy też tajny język sitarski, który był, prawda, taką można powiedzieć gwarą, slangiem, z szyfrem, tak? No i oczywiście nazywali sitarze ten język okrątkowym, to znaczy wymijającym. Po to, czyli tacy nasi, można powiedzieć, język ezopowy, wyprowadzający w pole obcych intruzów, no i że oprawa jest na okrętkę, to jeden ze sposobów produkcji. No i słuchajcie, co ciekawe, oczywiście dzisiaj te zasady tego języka, gramatyka, no jest słabo znana. Zachowało się, no może kilkadziesiąt słów i to są na przykład ceglarz, czy jest na przykład właśnie ten sita, czmić, to jest rozumieć, widzieć. Ćmisz coś jeszcze, drogi Pawle?
Ja? Ćmię, od początku ćmię, tego dobrze. Nagrania.
Żyd to cikut.
Cikut.
Łapeć, Rosjanin. No ładniej to brzmi niż, jak to się często u nas mówi, Ruscy. Łapeć, bardzo nieładnie, żeby było jasne. Soplawy, strażnik rosyjski, kupiec albo osoba, której trzeba się strzec, na którą trzeba uważać. Ej, ty soplawy.
A po co im był ten osobny język?
Słuchaj, no żeby, słuchaj, no tak jak często masz na przykład jakiś taki żargon korporacyjny, że mało kto czasami rozumie, albo jak informatycy ze sobą rozmawiają, no to wiesz, no, jak jesteś sitarzem, no to gadasz w swojej grupie i masz ten taki socjoklet tak zwany, czyli język swojej grupy.
Także nawet teraz, jeśli ktoś słuchając nas pomyśli, nie, spotkałem ostatnio grupę mężczyzn rozmawiających i niezrozumiałych, to producenci sitek byli.
O, właśnie, dokładnie. Słuchaj, w ogóle nie rozumiem swojego męża, a to widzisz dlatego, że jest pewnie producentem sitek.
Pokątnym producentem sitek.
Pokątnym. No, ale oprócz sitarzy mamy też, jak wspominałem, no jak jest cerkiew, no to Rusini się pojawiają, którzy, słuchajcie, no przechodzą przez tą granicę, bo ona jest bardzo płynna i osiedlają się właśnie w tej jakby właściwej średniowiecznej Polsce, właśnie też w Biłgoraju. I efektem tego jest, ja sam przyznam się, że jestem absolwentem etnografii, więc no uczyliśmy się o tym, że jest ten tradycyjny strój biłgorajski. W ogóle przypominam, że Grzesiek Cichocki
Ciechowski,
przepraszam, tak, co ja gadam.
Biłgorajska nuta, faktycznie.
Dokładnie, biłgorajska nuta, tak, muzyka też.
Zafascynował się tym folklorem.
Tak, tradycyjny strój biłgorański, bardzo stary, archaiczny, gdzie widać ewidentnie wpływy ukraińskie, rusińskie, szczególnie jeśli chodzi o różne hafty. I działała cerkiew, która była tak, prawosławna, potem grecko-katolicka, potem znowu prawosławna, no i potem rzymska, potem znowu prawosławna podczas II wojny światowej, bo wtedy generalnie była taka sytuacja, że Niemcy starali się tutaj wzmocnić obecność w Biłgoraju Ukraińców. No i potem mamy ten gmach cerkwi, to jak będzie dzisiaj w Biłgoraju, kościół pod wezwaniem świętego Jerzego. To jest właśnie, to jest historia, jak widzicie, tej świątyni, która no, zmieniała najdelikatniej mówiąc właścicieli. No i oczywiście mamy Żydów i tutaj to trochę poopowiadamy, bo jeśli chodzi o obiekty, które miała wspólnota żydowska, to jest synagoga, trzy kirkuty, tak, łaźnie, mykwy, domy modlitwy, szkoły, dwór cadyka i drukarnia. No, delikatnie mówiąc, w Małym Biłgoraju było sporo i ja wybrałem kilka takich najciekawszych postaci, które musicie znać z Biłgoraja, ale jak jesteście, to pamiętajcie, odwiedzacie miasteczko żydowskie. To jest współczesna realizacja, to jest rynek, to jest w Biłgoraju, rynek z drewnianą zabudową wokół niego, z drewnianą synagogą pośrodku rynku. To wszystko jest na południowy zachód od centrum, przy ulicy Singera oczywiście, o którym jeszcze zaraz opowiemy. I ta właśnie synagoga drewniana to jest rekonstrukcja, albo inaczej mówiąc ładnie, replika takiej synagogi z Wołpy na Białorusi.
O.
I została odtworzona i oprócz tego wśród domów drewnianych znajdziecie replikę rodzinnego domu dziadków Zingera, gdzie tam generalnie są różne funkcje, byśmy powiedzieli, wystawienniczo-muzealne. I oczywiście nim na aperitif przed Zingerami, no to opowiem wam o niesamowitej postaci z Biłgoraja, czyli Menachem Morgenstern, cadyk, hasyd, Dużo było o hasydach, więc nie będę wam powtarzał, ale mistycyzm żydowski, gdzie ze wpływami najróżniejszymi, islamskimi, prawosławnymi, wschodniego generalnie chrześcijaństwa i kultury ludowej, no, choculskiej i tak dalej. I Podole tam się narodził, tak? I urodził się w Biłgoraju, ale przeniósł się do Kocka. Lubelszczyzna. O Kocku wam opowiadaliśmy, jak mówiliśmy o Berku Joselewiczu, który tam poległ. I to było jedno z najważniejszych centrów hasydyzmu z w całej Polsce, z dynastią. Sam Morgenstern uczył się u naszego już bohatera podcastów, czyli widzącego z Lublina, Jakuba Chorowica. I jest bardzo ciekawy, ponieważ dążył do takiej syntezy, to jest nic nadzwyczajnego u mistyków, Talmudu i Kabały, ale interesował się też naukami świeckimi i miał w pewnym momencie przeżył takie doświadczenie mistyczne, byśmy powiedzieli, iluminację. W wieczór szabatowy stwierdził, że człowiek ze wszystkimi jego żądzami, popędami jest po prostu cząstką Boga i nie ma sądu, nie ma sędziego. Tak stwierdził. I demonstracyjnie łamał przepisy prawa, przez duże P, nawet te, które dotyczyły szabatu. Po prostu miał swoją interpretację konstytucji. To taka, że tak powiem, żartobliwie nawiązujemy do sytuacji w naszym kraju. I wielu jego zwolenników, najdelikatniej mówiąc, nie zaakceptowało tej jego iluminacji. Potem nastąpiło w nim, nie wiem, czy potem może równolegle, spalił wszystkie swoje rękopisy i postanowił spędzić resztę życia w odosobnieniu. W zamkniętej izbie obok sali modlitw w swoim domu. Czyli można powiedzieć, że wajcha poszła w drugą stronę w jego przypadku i uznał, że teraz będzie eremitą. I znowu sporo od niego odeszło wyznawców, ale potem jego synowie byli kolejnymi cadykami, byli bardzo popularni i jego postać jest postacią światowego formatu, bo została spopularyzowana przez Martina Bubera, który jest był austriackim filozofem żydowskiego pochodzenia, wielkiego formatu i między innymi po polsku możecie przeczytać jego opowieści Hasydu i zapisana przez Bubera definicja bałwochwalstwa, którą stworzył właśnie Morgenstern, tu wkład Biłgoraja do teologii, ale nie tylko żydowskiej, została w 2013 przytoczona, zacytowana w pierwszej encyklice papieża Franciszka. Ja nie żartuję. I uwaga, z bałwochwalstwem mamy do czynienia wówczas i teraz tak, gdy zwraca się z bałwochwalstwem mamy do czynienia wówczas, gdy zwraca się pełne szacunku oblicze do oblicza, które nie jest obliczem. O. Mistyczne. Zwraca się, powtarzam, pełne szacunku oblicze do oblicza, które nie jest obliczem.
No to...
No niezły był Morgenstern, prawda? I teraz często miał tak na przykład, gdzie mieszka Bóg? Kiedyś się do niego wielu uczonych mężów w piśmie zwróciło, którzy przybywali u niego w gościnie. On roześmiał się, powiedział, że...
Bóg mieszka wszędzie, gdzie się go wpuści.
Dokładnie.
Ale w największym skrócie z tym obliczem to jest trochę tak, że ja rozumiem, że to jakieś problemy, bo jak człowiek na samym końcu zamyka się w pustelni, zostaje, jak powiedział się, remitą, to on tam musiał z tego, co mówisz, musiał mieć co najmniej lusterko, skoro takie dywagacje mu przychodziły do głowy, związane z obliczem.
Jesteś materialistą, to się wszystko działo, wewnątrz, kiedy on miał te iluminacje, doświadczenia, kiedy on lewitował na przykład.
No ja jestem takim domorosłym, może...
Zamykał oczy i widział miliardy luster.
Być może, i kolejna część jego wyznawców odeszła
nas,
od niego.
Jadąc samo, tak, i kolejna grupa, po prostu tracił zwolenników, ale pozostał sobą. I to jest najważniejsze. Dobra, zostaniemy w Biłgoraju, bo Kock jest tam na północ naszej kochanej Lubelszczyzny. I dlaczego ten Biłgoraj jest taki ważny dla kultury żydowskiej i to znowu w skali światowej? No dlatego, że właśnie dochodzimy do gwóźdź naszego programu, to Isaac Bashevis Singer, który, jego rodzina wywodziła się z Wołynia, jego przodkowie, ale właśnie jego dziadek, a następnie wujek, byli rabinami w Biłgoraju. Stąd macie ulicę Zingera, stąd macie ławeczkę Zingera w Biłgoraju, bo przyjeżdżał Zinger do Biłgoraja i też w jego twórczości właśnie wschodnia Lubelszczyzna i Chełmszczyzna odgrywają olbrzymią rolę. Macie naprawdę znakomite i opowiadania, i powieści, i tak dalej. I na przykład ojciec Zingera, Mendel Pinkas, był z kolei zwolennikiem hasydów z Bełza. To było bardzo fajne. A Jakub Mordko Zilberman, czyli dziadek, był związany z hasydami z Turzyska. Czyli każdy, można powiedzieć, miał swoich jakichś hasydów. Bo mieliśmy dynastię. I córka rabina to jest właśnie matka
Zingera.
Zingera. I co niesamowite, rodzeństwo Zingera to też bardzo dobrzy pisarze. To jest kobieta Esther Kreitman, która też się urodziła w Biłgoraju, a zmarła w Londynie. Powieściopisarka, autorka opowiadań. Tworzyli wszyscy, przypominam, w języku jidysz. Bardzo ważnym dla Żydów aszkenazyjskim języku zbliżonym do niemieckiego. Uważano ją za równie uzdolnioną jak brat. Wydano ją w młodym wieku i jak będziecie w Antwerpii, to pamiętajcie, że jest tam liczna społeczność żydowska, która zajmuje się handlem diamentami i między innymi właśnie za takiego, to było nieszczęśliwe małżeństwo, potem trafiła do Anglii. Kolejny pisarz to Izrael Yeshua Zinger, też brat, który też tworzył widisz, który trafił do Stanów Zjednoczonych, tak jak nasz najważniejszy bohater, czyli właśnie Isaac Bashevis Zinger, który jest taki ważny, ponieważ pisał widisz i dostał nagrodę Nobla w 1978 roku i dlatego jest taki ważny, ale jego debiut to Szatan w Goraju. I to jest debiut Zingera i wielu krytyków literackich uważa, że to jest w ogóle najlepsza jego książka. Dzieje się w połowie XVII wieku, 1648, powstanie Chmielnickiego, kozacy dokonują, prawda, rzezi Żydów. No i mamy wątek, który mi się bardzo podoba, ponieważ pojawia się w tym kontekście wątki nawiązujące do postaci Sabbataja Cwi, słynnego żydowskiego, uważanego przez Żydów za fałszywego proroka, działacza religijnego, myśliciela, który przeszedł na islam i który był też popularny właśnie wśród społeczności żydowskiej w Polsce i wielu do niego dołączyło. I między innymi jest taki wątek, że jest to przedstawione na zasadzie, że bohaterem powieści jest przede wszystkim zbiorowość samego miasteczka, która jest przedstawiona w ten sposób, że są lata 30., przypominam, jest pewne analogie do współczesności, podatna na wpływy religijnych fanatyków i skłonna do ulegania skrajnością. To czytam wam z opisu książki, więc wiemy chyba o co chodzi, jak mówimy o latach 30. Pan Adolf i pan Józef, Stalin i Hitler. No i ten sielski Goraj oczywiście stał się, tutaj cytuję Zingera, jaskinią złoczyńców, miastem przeklętym przez Boga i ludzi. Więc jest to, polecam wam lekturę. Natomiast jego twórczość stała się bardzo popularna w Stanach, bo Zinger na szczęście wyjechał przed wojną do Stanów, wkrótce po tym, jak napisał właśnie Szatana i osiadł w Nowym Jorku, ale bardzo często jeździł na Florydę. Jak już był starszy, to się tam z żoną przeprowadził, w ogóle umarł, tak? Więc jest też bardzo związany z Florydą. Czyli widzicie, Biłgoraj, Nowy Jork, Floryda, Miami szczególnie. No i stał się bardzo popularny w Stanach nie tylko dlatego, że dostał Nobla, ale ze względu na to, że jedno z jego takich opowiadań, Jentył, chłopiec z Jeszywy, zostało zekranizowane i powstał melodramat właśnie Jentył, który został wyreżyserowany i współprodukowany przez Barbarę Streisand, która też grała w tym filmie i jest główną aktorką, tak? A znamy ją też jako amerykańską piosenkarkę i producentkę filmową. I sama historia jest o Jentu Mendel, która jest kobietą, mieszka właśnie w takim sztetlu Peczew, gdzieś na wschodniej Lubelszczyźnie, fikcyjnym, albo na Chełmszczyźnie. Jej ojciec, rabin Mendel, potajemnie uczy ją Talmudu. co jest wbrew tradycyjnym żydowskim zwyczajom, bo to kobieta. Jentył nie chce wyjść za mąż i po śmierci ojca obcina włosy, na króciutko, przebiera się w strój mężczyzny, przyjmuje imię brata i wstępuje do jeszywy, czyli żydowskiej szkoły religijnej. I oczywiście Streisand jest jedną z bardzo nagradzanych artystek. Przypominam, że 2 Oscary, 10 nagród Grammy, 5 nagród Emmy, 10 Złotych Globów. No naprawdę, delikatnie mówiąc, sporo. No i jej zainteresowanie Singerem myślę, że nie było przypadkowe, bo ona oczywiście ma sama pochodzenie żydowskie. Jej dziadkowie przyjechali do Stanów i z Galicji Wschodniej, i z centralnej Ukrainy. I ten właśnie jej dziadek był kantorem, czyli ta osobą, która śpiewa i prowadzi modlitwę podczas żydowskich obrzędów religijnych. I sama, mając 5 lat, rozpoczęła naukę w jeszywie na Brooklynie, bo już to mamy też, prawda, te bardziej liberalne jeszywy.
Dziewczynki mogły.
Tak, to już są inne czasy. Ale jest drugi motyw bardzo ciekawy, kobieta w życiu Singera, bo to jest i Irene Leiblich, która zilustrowała dwie jego książki dla dzieci, Ocalona z zagłady. Ona pochodziła z Zamościa. I bardzo dobra rysowniczka, znakomite rysunki, i Singer napisał, że jej prace są zakorzenione w folklorze żydowskim i oddają charakter żydowskiego życia i ducha, a oczywiście Leiblich mu się odwdzięczyła, stwierdzając, że brakuje w ogóle słów, żeby opisać jego geniusz. Bardzo ciekawy sposób się poznali, ponieważ miała ona swoją wystawę w Nowym Jorku. I powiedziała, że zobaczyła mężczyznę, który bardzo uważnie ogląda jej obrazy, niezwykle szczegółowo, i skomentował jeden z nich, że te właśnie domy namalowane przez nią na jednym z obrazów przedstawiają jego własny sztetl. No i okazało się, że to właśnie jest Bill Goraj. Czyli jak widzicie, możecie czasami powiedzieć, o dziura, Biłgora i Lubelszczyzna. Nie, moi drodzy. Jesteśmy wypływamy na wielkie, szerokie wody. I co jeszcze możemy dodać? No, to chyba opuszczamy Biłgoraj, moi drodzy. I ruszamy. Zostało nam jeszcze, żeby nie było, no obiecałem, że odwiedzimy Szczebrzeszyn, tak? No więc jedziemy do Szczebrzeszyna, pozostajemy w województwie lubelskim, które samo w sobie, jak na nie spojrzycie, to pamiętajcie, że składa się z wielu części. Jest połączeniem wielu historycznych krain. No i wjeżdżamy do powiatu zamojskiego i wjeżdżamy do Rusi Kijowskiej, na ziemię chełmską. I było to miasto prywatne, jak pamiętacie, związane z Gorajskimi na początku, a potem już z Zamojskimi w ordynacji u Zamojskich. Jak będziecie w Zamościu, możecie zrobić sobie też taki wypad. Opowiadaliśmy wam o Zamościu, bo to jest jakieś 20 km od Zamościa. Miasto było no, bardzo różnorodne. Był moment, kiedy Żydzi stanowili ponad 40% mieszkańców. Na początku XIX wieku było mniej więcej tak, że 40 kilka procent to byli rzymscy katolicy i pozostali mniej więcej tyle samo grekokatolicy i w tych samych proporcjach i Żydzi, czyli tak mniej więcej po około 30, poniżej 30%. I co możemy zobaczyć w Szczebrzeszynie? Oczywiście mamy cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogu Rodzicy, która budynek jest niesamowity, bo przypuszcza się, że na początku to był właśnie kościół katolicki, który zbudował jeszcze ten właśnie Dymitr z Goraja, właściciel Szczebrzeszyna, że potem kolejny właściciel przejął go i przekształcił w zbór kalwiński. Następnie, jak protestantów już było mało, no to przekazano go wyznawcom prawosławia. Czyli macie jeszcze ciekawszą historię niż w Biłgoraju, bo dochodzą jeszcze, prawda, kalwiniści. No i następnie będziemy mieli, prawda, grekokatolików, znowu prawosławnych, i w 2000, potem było w ruinie, i w 2006 jest tam funkcjonująca świątynia prawosławna. Cerkiew jest ciekawa, bo ma charakter taki obronny i pod tym względem warto ją zobaczyć, i jest od 2006 roku działającą cerkwią prawosławną. Ale wiadomo, że dla nas ważniejsi są w tej historii dzisiejszej Żydzi. A Żydzi w Szerzeszynie, no to oczywiście, co ciekawe, wiadomo, że jak opowiadaliśmy wam o Zamościu, o Lublinie, no to musicie zawsze spojrzeć na południowy wschód i widzicie ten handel. I Żydzi ze Szczebrzeszyna zajmowali się szczególnie handlem przyprawami i artykułami korzennymi, czyli biłgoraj sitka, a tutaj specjalizacja korzenie i przyprawy. I pewnie najważniejszą najważniejszym zabytkiem Szczebrzeszyna jest synagoga, która znajduje się na zachód od rynku, przy ulicy Sądowej, więc idziecie do synagogi, która została niedawno wyremontowana, jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, chociaż nie jest taka dokładnie jak przed wiekami. Zbudowana stara synagoga, to jeszcze pewnie XVI wiek, ale ta, jaką mamy dzisiaj, możemy podziwiać, to zbudowana na początku XVII wieku, spalona przez kozaków podczas powstania Chmielnickiego, gruntownie ją wyremontowano, potem przebudowano, ale zachowała ona taką, prawda, swój charakter, że jest na szlaku renesansu lubelskiego. I widać te powiązania między Szczebrzeszynem i Zamościem i oddziaływaniem właśnie sztuki Żydów sefardyjskich z Zamościa. I tutaj kończymy takim pięknym cytatem. Uwielbiam te opisy. Czasami tak sobie myślę, że fajnie być takim historykiem sztuki, kiedy można tak sobie fajnie popłynąć i można napisać: na ścianie północnej znajdowała się dwupozioma kompozycja. Tak było kiedyś. W górnej części przedstawiono dzban w otoczeniu wici roślinnej. W dolnej kartusz z motywami roślinnymi. Na ścianie widniało też przedstawienie owocu granatu ujętego w stylizowane formy liści. Analogiczna dekoracja znajdowała się na ścianie południowej. Sklepienie podzielone było sztukateriami przybierającymi geometryczne formy charakterystyczne dla renesansu lubelskiego. I teraz sobie słuchajcie wszyscy, wchodzicie do synagogi, tego już nie ma, ale macie ten opis, puszczacie sobie nasz podcast, zamykacie oczy i widzicie te wszystkie sztukaterie.
A później, proszę Państwa, coś zjeść trzeba, więc tak, także jak odpoczniemy, coś zjemy i zastanowimy się, to no to co? No to planujemy już słuchanie następnego podcastu, prawda? I ten następny podcast również, że się tak wyrażę, na życzenie, częściowo przynajmniej, ponieważ jeden...
Pan Karol. Tak. Tym razem do nas.
Ale to o tym, co do nas napisał dokładnie pan Karol i dlaczego wiedzieni tą inspiracją wylądowaliśmy bardzo, bardzo daleko od Polski, no to o tym już za tydzień. Gorąco namawiamy do słuchania. A jeśli chcą państwo pisać, to przypomnę adres: babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. Proszę pisać pod ten adres i do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Walcer
i Paweł Sulik.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny tok.fm.pl. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl.